Zacznijmy może od tego, jak w ogóle Bóg objawia się ludzkości. Takie proste przypomnienie. List do Rzymian, pierwszy rozdział, wersety 18 do 20 pokazują, że Bóg objawia się przez swoje dzieła stwórcze. Także nie można powiedzieć, że ktokolwiek na ziemi jest pozbawiony jakiegokolwiek świadectwa o Bogu. List do Rzymian, pierwszy rozdział od 18 do 20 wersetu. Gniew Boży objawia się z nieba przeciwko wszelkiej bezbożności i niesprawiedliwości ludzi, którzy zatrzymują prawdę w niesprawiedliwości albo przez nieprawość tłumią prawdę. Ponieważ to, co można wiedzieć o Bogu, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił. To bowiem, co niewidzialne, to znaczy Jego wieczna moc i bóstwo, są widzialne od stworzenia świata przez to, co stworzone, po to, aby oni byli bez wymówki. Zatem Bóg objawia się przez swoje dzieła stwórcze. Jest też dla nas rzeczą oczywistą, że o wiele pełniej niż przez swoje dzieło objawił się za pośrednictwem Słowa Bożego Biblii. Na przykład sam Chrystus nawiązywał do spisanego Słowa jako do autorytetu. W Ewangelii według Mateusza, kiedy dyskutował z faryzeuszami uczonymi w piśmie na temat małżeństwa, powiedział w 19 rozdziale, w wersecie 4, czy nie czytaliście, że ten, który stworzył od początku, uczynił ich mężczyzną i kobietą. A więc Słowo Boże jest doskonałym objawieniem Boga, jest spisanym przekazem dla naszego dobra, jest prawdą. Ewangelia według Jana, 17 rozdział, werset 17, to są słowa Chrystusa skierowane do Ojca. Poświęć ich w prawdzie Twojej, Słowo Twoje jest prawdą. A więc Słowo Boże jest prawdą o Bogu. I na przykład mam kontakt z taką organizacją Faith Comes by Hearing. Chrześcijańska organizacja, która nagrywa dla najmniejszych kultur na świecie, najmniejszych plemion, fragmenty lub całość Pisma Świętego, żeby wszyscy mogli usłyszeć. Dociera do najdalszych zakątków świata. Przesyłają mi regularnie informacje, jak właśnie Słowo Boże jest przez nich przekazywane. Specjalne różne aparaty tworzą różne możliwości, żeby ci ludzie mogli słuchać Słowa Bożego, docierają z Ewangelią bardzo szeroko i daleko. Oczywiście Bóg najpełniej objawił się za pośrednictwem swojego Syna, Jezusa Chrystusa. Już czytaliśmy, że Boga nigdy nie widział, lecz jednorodzony Syn lub Bóg, zależnie od greckiego rękopisu, który jest na łonie Ojca, On nam o Nim opowiedział. Chrystus nawet powiedział w Ewangelii Jana, 14 rozdziale, od 6 wersetu, że poznając Jego, poznajemy Ojca. Mówi tak: ja jestem droga i prawda i życie. Nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. Jeśli mnie poznaliście, i Ojca mego poznaliście. I odtąd Go znacie i widzicie Go. Filip powiedział mu: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Jezus powiedział mu: tyle czasu jestem z wami, a nie znasz mnie, Filipie. Kto mnie widział, zaczął widzieć i mojego Ojca. Jak ty możesz mówić: pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec jest we mnie? Słowa, które ja do was mówię, nie od siebie mówię. Natomiast Ojciec, który mieszka we mnie, On czyni dzieła. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec jest we mnie. A jeżeli nie, to ze względu na te dzieła wierzcie mi. Chrystus tu wyraźnie mówi, że jest ścisła zależność między Nim a Ojcem. Że cechy, które ma Ojciec, są także w Nim. I że oglądając Jezusa, obcując z Nim, uczniowie tak naprawdę lepiej poznali nie tylko Jego samego, ale Jego Ojca. I my, poznając Jezusa Chrystusa, sposób, w jaki odnosił się do ludzi, poznajemy tak naprawdę Boga. Pewna dziewczynka kiedyś usłyszała fragment Starego Testamentu i powiedziała: Pan Bóg jeszcze wtedy nie był chrześcijaninem. Trochę to może źle zrozumiała, ale wtedy nie było dane jeszcze pełne objawienie Boga. Poza tym Bóg Jahwe tolerował jeszcze w starożytnym Izraelu pewne praktyki, pewne zrozumienie, które nie było szczytem doskonałości. Nie było nawet pierwowzorem. Pan Jezus powiedział, że ze względu na zatwardziałość serc waszych, na przykład Bóg dopuszczał rozwody. Ale ja myślę, że dużo więcej innych rzeczy również było tolerowanych przez Boga ze względu na pewien etap rozwoju tych ludzi, dla których pełna prawda byłaby mniej więcej czymś takim, jakby komuś w ciemnym pomieszczeniu nagle zaświecić reflektorem w oczy. Boga również możemy poznać osobiście, nawiązując z Nim serdeczną, osobistą więź za pośrednictwem Jezusa Chrystusa. Niezbędny jest do tego radykalny zwrot ku Bogu zwany nawróceniem, czyli zmiana myślenia i postępowania. Następnie coraz lepiej będziesz poznawał czy poznawała Boga i doświadczała Jego ingerencji i prowadzenia w twoim życiu. W ten sposób poznasz Boga osobiście z doświadczenia, poznasz serce Boga. Nie dasz sobie wydrzeć swojej wiary, bo nie powiesz tak: moja wiara znajduje się w tej książce, w tym podręczniku systematycznej teologii na półce. Tu mam całą moją wiarę w tej książce. Nie. Ty nie będziesz mówić: wiem, co poznałem z książki, czy poznałem z książki. Ty powiesz to, co powiedział apostoł Paweł, że ja wiem, komu uwierzyłem. Zobaczmy drugi list do Tymoteusza, pierwszy rozdział, werset 12. Z tego też powodu znoszę te cierpienia, ale nie wstydzę się, gdyż wiem, komu zaufałem. I jestem przekonany, że jest on mocny zachować mój depozyt na ów dzień. Chodzi o to, że apostoł Paweł wiedział, kogo poznał, z kim miał bliską więź, kto był dla niego realny w jego życiu. I jeżeli my tak poznamy blisko Boga, nie damy sobie wydrzeć naszej wiary, bo będziemy wiedzieli, z kim obcujemy. Problemem nieraz słabości w życiu duchowym chrześcijanina jest to, że opiera się na bardzo różnych autorytetach. Na przykład dzisiaj otworzyła się puszka Pandory, ja bym to nazwał. Są dobre materiały w internecie, owszem, ale jest za dużo takich samozwańczych, skrajnie radykalnych różnych nauczycieli. I można się wpędzić w wielkie zamieszanie, słuchając niektórych z nich. Dlatego dużo lepiej przede wszystkim osobiście poznawać Boga, ograniczać nieco te wszystkie media, także nawet i nadmiar książek może być szkodliwy, i skupić się głównie na Słowie Bożym. A już jeśli jakiekolwiek książki, to takie, które są bardzo biblijne, które zbliżają nas do Boga, które są zdrowe. Czasami możemy się kogoś doświadczonego poradzić. I ja też, drodzy, wam powiem jedno. Nie traktujcie mnie jako jakiś tam wyrocznik czy coś takiego. Nie jestem taki. Ja się odwołuję do Słowa Bożego, ono jest wyrocznią. I to, co wam powiem teraz o atrybutach Boga, co zebrałem, to jest na miarę mojego też ograniczonego zrozumienia. Jestem przekonany, że nie jedni mogą więcej ode mnie powiedzieć w niektórych aspektach, bo czegoś doświadczyli czy poznali. Ja się dzielę tym, do czego zostałem zaproszony, i chcę się podzielić tym, co poznałem w ramach mojego życia duchowego, w ramach moich przeżyć. Zacznijmy od tego, jaki jest Bóg. Bóg jest przede wszystkim duchem. Ewangelia Jana 4, rozdział, werset 24, zawiera słowa Chrystusa skierowane do Samarytanki, gdzie jest powiedziane: Bóg jest duchem, a ci, którzy go czczą, winni go czcić w duchu i w prawdzie. Tak więc natura Boża jest duchowa, dlatego też wielbienie Go powinno łączyć ludzkiego ducha z boskim duchem. To nie powinno być coś jedynie czysto zewnętrzne, fasadowe, jakieś jedynie okazałe w swoim zewnętrznym, fizycznym przejawie. To ma być przede wszystkim wartość duchowa. Bóg jest nieśmiertelny i niewidzialny w swojej boskiej istocie. Pierwszy list do Tymoteusza, 6 rozdział, werset 16, zobaczmy. Pierwszy list do Tymoteusza, 6:16. Jedyny mający nieśmiertelność, który mieszka w światłości nieprzystępnej, którego nikt z ludzi nie widział i widzieć nie może, któremu cześć i moc wieczna. Amen. To oczywiście jest mowa o Bogu Ojcu, który jest niewidzialny w swojej boskiej istocie. I wymaga to z naszej strony wiary w nieoglądaną ludzkim wzrokiem rzeczywistość. List do Hebrajczyków mówi, że bez wiary nie można podobać się Bogu. Bez takiej wiary w niewidzialną rzeczywistość duchową nie możemy podobać się Bogu. Niedawno widziałem wywiad z biskupem Robertem Baronem, taki wielki autorytet w Stanach Zjednoczonych, katolicki, i miał z nim wywiad Ben Shapiro, znany ortodoksyjny Żyd i dziennikarz, taki człowiek medialny. I biskup Baron stwierdził, że ateista może być zbawiony, jeśli ma dobre usposobienie, postępuje zgodnie ze swoim sumieniem. List do Hebrajczyków mówi, że bez wiary nie można podobać się Bogu, a Księga Objawienia, 21 rozdział, werset 8, zapewnia, że udziałem wszystkich niewierzących będzie jezioro płonące ogniem i siarką. Jeśli chodzi o wiarę, czasami czujemy, że ta nasza wiara nie jest taka, jaka być powinna. Co możemy zrobić? Na pewno możemy prosić o silniejszą wiarę. Ewangelia według Łukasza, 17 rozdział, werset 5, zawiera taką prośbę uczniów. I powiedzieli apostołowie do Pana: dodaj nam wiary. Można też budować wiarę, a nawet trzeba, przez słuchanie Słowa Chrystusowego, przez słuchanie Słowa Bożego. List do Rzymian, 10 rozdział, werset 17, wskazuje na dobroczynną rolę Słowa Bożego, jeśli chodzi o budowanie naszej wiary. Wiara więc jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Boga. I tutaj chciałbym na jedno zwrócić uwagę, że dzisiaj Słowo Boże jest bardzo dostępne. I w dodatku nie brakuje też różnych nagrań. Można sobie słuchać. Jak ktoś ma słaby wzrok, bardzo dobrze jest słuchać, albo ktoś nie ma możliwości, ma wiele obowiązków. Można nawet, wykonując pewne obowiązki, słuchać nagrania. Więc to jest wielkie dobrodziejstwo naszych czasów. Te wszystkie wynalazki, które można dobrze użyć, jeśli są tylko sługami, a nie panami, bo panami są kiepskimi. Bóg jest samoistny, to On jest źródłem życia. Ewangelii według Jana, 5 rozdział, werset 26, możemy przeczytać, Jana 5:26. Bo jak ojciec ma życie sam w sobie, tak i dał synowi, aby miał życie sam w sobie. Czyli on jest sam z siebie żyjący. I Psalm 36, werset 10, według innych przekładów, 9, mówi, że Bóg jest wręcz źródłem życia. Psalm 36, werset 10 lub 9, zależnie od przekładu i wydania. Bo u Ciebie jest źródło życia, w światłości Twojej oglądamy światłość. Albo jak mówi inny przekład, u Ciebie bowiem jest źródło życia, w Twojej światłości ujrzymy światłość. Drodzy bracia i siostry, trzymajmy się blisko źródła życia. To w Bogu przez Chrystusa mamy życie wieczne i nikt ani nic nie odłączy nas od Niego, jeśli przy Nim trwamy. Z Niego możemy czerpiać siły witalne. Czasami ich nam brakuje, On jest źródłem życia. On ma niewyczerpane siły. Co więcej, Bóg jest samowystarczalny. List do Rzymian, 11 rozdział, werset 35, mówi o takiej rzeczy niezwykłej. Poczytamy, kto pierwszy mu coś dał, aby otrzymać odpłatę? Właśnie, kto pierwszy coś Bogu dał, żeby miał za to otrzymać odpłatę? Ten człowiek, czy jakieś inne stworzenie, czy anioł. Psalm 50, werset 12. Gdybym był głodny, nie mówiłbym Ci o tym, bo mój jest świat i wszystko, co go napełnia. W związku z tym, że Bóg jest samowystarczalny, pamiętajmy o tym, że nasza pobożność i nasze dobre czyny przede wszystkim są pożyteczne dla nas i dla naszych bliźnich. A my jesteśmy tylko nieużytecznymi sługami, gdyż po prostu robimy to, co do nas należy. Nie wyświadczamy Bogu jakiejś łaski czy grzeczności, pełniąc dla Niego służbę. List do Tytusa, 3 rozdział, pokazuje dobroczynność naszych dobrych czynów dla naszego otoczenia. Tytusa, 3 rozdział, 8 i 14 werset. Godne zaufania jest to słowo i chcę, abyś o tym stanowczo twierdził, żeby ci, którzy uwierzyli Bogu, troszczyli się o przodowanie w dobrych czynach. Te sprawy są dobre i pożyteczne dla ludzi. I 14. Niech i nasi uczą się przodować w dobrych dziełach, aby wobec koniecznych potrzeb nie byli bezowocni. I tu chciałbym was ostrzec. Kościół, który nie wychodzi do społeczeństwa z Ewangelią, staje się towarzystwem wzajemnej adoracji. W zasadzie jest martwy. Ewangelia według Łukasza mówi o tych sługach nieużytecznych. 17 rozdział, werset 10. Tak i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam rozkazano, mówcie, sługami nieużytecznymi jesteśmy, gdyż to, co było naszą powinnością, uczyniliśmy. I bardzo interesująca jest też wypowiedź młodego Elichu w Księdze Hioba, 35 rozdział, wersety 6 do 8. Bo czasami ktoś może myśleć, no ja Bogu wyświadczę wielką przysługę, jak zrobię to lub coś innego. Księga Hioba, 35 rozdział, 6 do 8. Jeśli zgrzeszysz, co zrobisz przeciwko niemu? A jeśli pomnożą się twoje nieprawości, co mu uczynisz? Jeśli jesteś sprawiedliwy, co mu dajesz? Albo co otrzymuje z twojej ręki? Twoja niegodziwość zaszkodzi człowiekowi takiemu jak ty, a twoja sprawiedliwość pomoże synowi człowieka. A zatem tak naprawdę to, korzystne przede wszystkim jest to dla nas, że służymy Bogu. My Bogu owszem oddajemy tym chwałę, ale najwięcej my na tym korzystamy, czy nasze otoczenie, jeśli jesteśmy posłuszni Bogu. Bóg nie jest zależny od ludzi, jest samowystarczalny. Dalej, Bóg jest niezmienny. To jest takie cudowne i pewne, że możemy się na Nim oprzeć. Księga Malachiasza zawiera takie stwierdzenie, bardzo budujące i zastanawiające. Malachiasza, 3, werset 6. Gdyż ja, Pan, nie zmieniam się, dlatego wy, synowie Jakuba, nie zostaliście zniszczeni. Bóg się nie zmienia. Bóg jest niezmienny, jest stały. I list Jakuba nawet zawiera takie stwierdzenie z dziedziny astronomii. Jakuba 1,17. Wszelki dobry podarunek i wszelki dar doskonały zstępują z góry od Ojca Świateł, u którego nie istnieje zmienność lub cień poruszenia. I ten cień poruszenia jest to myśl odwołująca się do zmienności zjawisk astronomicznych w Grece. A więc Bóg jest stały, niezmienny. Co to dla nas, drodzy, oznacza? Że możemy oprzeć się na Nim i na Jego obietnicach jak na niewzruszonej wiecznej skale. My czasami się różnie czujemy, są lepsze dni, gorsze dni, ale Bóg jest stały. On ciągle nas miłuje, On ciągle chce nam dobrze czynić. I dlatego chwytajmy się Jego. Dalej, Bóg jest wszechobecny. Księga Jeremiasza, 23, werset 24, mówi o tej wszechobecności Boga. Czy może się kto schować w ukryciu, abym go nie widział, mówi Pan? Czy nie wypełniam nieba i ziemi, mówi Pan? Bóg wypełnia swoją obecnością niebo i ziemię. Apostoł Paweł powiedział, że nie jest daleko od nikogo z nas. Dzieje apostolskie, zobaczmy, 17 rozdział, w wersecie 27 mówi, wszakże nie jest on daleko od każdego z nas. O Panu Jezusie w niektórych rękopisach greckich czytamy coś zastanawiającego w 3 rozdziale, w wersecie 13. I nikt nie wstępuje do nieba, tylko ten, który zstąpił z nieba, Syn Człowieczy, który jest w niebie. A zatem Chrystus, będąc wtedy na ziemi, jednocześnie jako osoba boska mógł być w niebie. Także jest wszechobecny. Poza tym samo to, że mówi, że gdziekolwiek dwóch lub trzech zgromadzi się w Jego imieniu, jest tam pośród nich, czy to będzie Moskwa, czy Nowy Jork, czy Warszawa, też przemawia za Jego wszechobecnością. Także co to dla nas oznacza? Nigdzie, drodzy bracia i siostry, nie jesteśmy poza zasięgiem wzroku Boga, Ojca, Pana Jezusa, Ducha Świętego, poza zasięgiem ich obecności. Chroni to nas na pewno przed grzeszeniem. Nie myślimy tak, jak kiedyś niektórzy mieszkańcy pewnych wschodnich krajów, którzy w Polsce mówili, że o, jest ciemno, zamkniemy żaluzję, to nasz Bóg nas nie widzi, możemy trochę tam alkoholu popić czy pogrzeszyć. Nie, Bóg wszędzie widzi. Dlatego jesteśmy świadomi, że nie ma sensu, tak zwane, mówiąc gwarą młodzieżową, ściemnianie, udawanie czegokolwiek, stwarzanie jakichś pozorów, udawanie kogoś innego niż jesteśmy w rzeczywistości. Przed Bogiem się nic nie ukryje. Ale to jest jeden aspekt, a drugi taki bardzo pozytywny. Chroni to nas przed zwątpieniem w dostępność Jego pomocy. Nigdy nie wątpmy w to, że gdzieś tam się znaleźliśmy w jakiejś szerokości geograficznej czy w jakimś miejscu, gdzie Boża pomoc nie jest dostępna. Psalm 46, werset 1 lub w Biblii Warszawskiej czy innych werset 2, a w współcześnionej Biblii Gdańskiej werset 1. Bóg jest naszą ucieczką i siłą, najpewniejszą pomocą w utrapieniu, a w niektórych przekładach łatwo dostępną pomocą. Także Bóg jest bardzo przystępny, możemy liczyć w każdych okolicznościach i wszędzie na Jego pomoc. Dalej, Bóg jest wieczny, jest w wieczności, to znaczy poza czasem. To jest niesamowite. Psalm 90, werset 2, prawdopodobnie jeden tylko psalm napisany przez Mojżesza. Zanim zrodziły się góry, zanim ukształtowałeś ziemię i świat, od wieków na wieki Ty jesteś Bogiem. Że Bóg jest od wieków na wieki, jest zawsze. Nazwany jest Królem Wieków w pierwszym liście do Tymoteusza 1,17. A co to dla nas oznacza? oznacza? To znaczy, że nasze zbawienie wywodzi się z wieczności, nie jest zależne od zmiennych okoliczności losu czy zmiennych warunków życia. Jest pewne i stabilne. A my, jako słabi i często niestali, uchwyćmy się wiecznego Boga, bo tylko On może nas uczynić stałymi. Także Bóg tutaj jest wieczny, jest stały. Ponadto Bóg jako Stwórca nie jest częścią wszechświata ani stworzenia. Nieskończenie przewyższa wszystko, co jest stworzone. Jest taka herezja już od wielu lat, wieków, tak zwany panteizm. To się głosi, że Bóg jest częścią stworzenia. To nieprawda, On jest ponad stworzeniem. Księga Izajasza, 40 rozdział, werset 25, zobaczmy. Do kogo więc mnie przyrównacie, abym był do Niego podobny, mówi Święty. I 26. Podnieście w górę swoje oczy i patrzcie, kto stworzył te rzeczy. Ten, kto wyprowadza ich zastępy, to znaczy gwiazd, dodam tutaj, według liczby i to wszystko po imieniu nazywa, według ogromu Jego siły i wielkiej potęgi, także ani jedna z nich nie zginie. Bóg jest ponad tym wszystkim. Miliardy gwiazd na wszystkie po imieniu. 44 rozdział, werset 24 też powiada: tak mówi Pan, Twój Odkupiciel, który Cię stworzył już od łona matki. Ja, Pan, wszystko czynię. Sam rozciągam niebiosa, rozpościeram ziemię swoją mocą. Więc Bóg to wszystko stworzył. Uczy nas to pokory i bojaźni Bożej. Do Stwórcy trzeba przystępować z należytą czcią, co oczywiście nie wyklucza radości. Już kaznodzieja pisał w 4 rozdziale Księgi Kaznodziei: pilnuj swoich kroków, gdy idziesz do domu Bożemu, do domu Bożego i nastaw się na słuchanie. To nie znaczy, że nie mamy mieć radości, ale taka cześć, bojaźń Boża jest jak najbardziej stosowna. Nabożeństwa nie powinny być w stylu tak zwanym biwakowo-pielgrzymkowym albo spotkania towarzyskiego, ale powinny mieć charakter jednak, świadomość, że przed obliczem Bożym stajemy. Dzieje apostolskie, 2 rozdział, 43 werset powiada: i każdą duszę ogarniała bojaźń, a przez ręce apostołów działo się wiele znaków i cudów. Ale czy nie mieli radości w tym wszystkim? Werset 46. Przyjmowali pokarm z radością i w prostocie serca. A więc to są właściwości, które mogą być razem. I taka bojaźń Boża i jednocześnie radość. Bóg jest wszechwiedzący. Biblia Tysiąclecia mówi, że Bóg jest Panem Wszechwiedzącym w 1 Samuela, 2 rozdział, werset 3. Bóg po prostu zna przyszłość, jest Bogiem niezawodnych proroc, wie od początku, cokolwiek się wydarzy. 42 rozdział, werset 9, Izajasza powiada: oto nastąpiły pierwsze rzeczy, a ja ogłaszam nowe. Zanim się zaczną, dam wam o nich słyszeć. Biblia Warszawska mówi: zanim zaczną kiełkować. Czyli jeszcze nie ma czegoś na tym świecie, a Bóg już to zapowiada. I możemy być pewni, że dotąd niespełnione proroctwa dotyczące przyszłości co do najdrobniejszego szczegółu się spełnią. Wiele proroctw już się doskonale wypełniło i dalsze przepowiednie czekają na spełnienie. Więc Bóg jest wszechwiedzący. Jest to dla nas pewna tajemnica. My nie wiemy, w jakim stopniu Bóg kształtuje przyszłość, w jakim ją dopuszcza, ale wiemy, że On ją zna, wie, co się stanie. I dlatego też możemy powierzać Jemu przyszłość naszą, naszych rodzin, bez obawy, że On nas przeprowadzi. Dostałem kiedyś taką ładną ilustrację z napisem: Bóg nie zaprowadził Cię aż tak daleko, żeby miał teraz Cię tutaj samego zostawić. Pan Jezus jest nazwany sprawcą i dokończycielem wiary. List do Filipian mówi, że ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, będzie też je pełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa. Więc powierzajmy się ufnie Bogu, bo On zna przyszłość i On wie, jakie jest nasze miejsce w tej przyszłości. I chrześcijanin nigdy tak naprawdę nie będzie stratny. Cokolwiek by się nie wydarzyło, i tak, mając Boga, jest bogaty i ma największe bogactwo w świecie i po prostu wyjdzie zawsze wszystko mu i tak na dobre, nawet przykre rzeczy. Dalej, Bóg jest absolutnie mądry. List do Rzymian, 16 rozdział, werset 27, zawiera taką istotną myśl. 16 rozdział, werset 27, listu do Rzymian: jedynemu mądremu Bogu, przez Jezusa Chrystusa, Jemu chwała na wieki. Amen. Co to dla nas oznacza? Że Bóg zna wyjście z każdej sytuacji, U niego rada i roztropność, jak pisze Biblia. Czyli po prostu, jeżeli brak nam mądrości, to prośmy o nią Boga. On może nam wskazać wyjście z sytuacji. I to z każdej. List Jakuba, 1 rozdział, werset 5, zachęca nas, żebyśmy prosili o mądrość. A na pewno nam nieraz jej brakuje. 1 rozdział, werset 5. A jeśli ktoś z was odczuwa brak mądrości, niech prosi Boga, który daje ją wszystkim szczodrze i bez wyrzutów, a będzie mu dana. Jednak niech prosi z wiarą, nie wątpiąc. Trzeba z wiarą prosić o mądrość, jeśli jej brakuje. Bóg daje bez wyrzutów, bez wypominania. Bóg jest też wszechmocny i nie ma dla Niego nic niemożliwego. W Ewangelii Marka, 10 rozdział, werset 27, możemy przeczytać. A Jezus spojrzał na nich uważnie, mówiąc, u ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga. U Boga bowiem wszystko jest możliwe. Także gdy nie widzimy wyjścia z sytuacji jakiejś, wydaje się nam dany problem zbyt trudny. Pamiętajmy, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. On jest właściwie specjalistą od spraw beznadziejnych. Zdarzały się nawrócenia takich grzeszników, którzy wydawali się nie do nawrócenia. Skoro nawrócił się Saul z Tarsu, największy prześladowca Kościoła w I wieku, to czyż inni nie mogą się nawrócić? Także dla Boga wszystko jest możliwe. On jest wszechmogący, On ma niewyczerpane zasoby mocy. I tutaj Księga Izajasza nam służy pomocą, gdybyśmy tracili siły. Czasami tracimy siły życiowe. Może już jesteśmy starsi wiekiem, może nie to zdrowie, może praca wyczerpująca, czy jakieś zmartwienie. Zobaczmy, do czego zachęca nas Księga Izajasza, jeśli chodzi o potęgę Boga. 40 rozdział Księgi Izajasza. Przytaczaliśmy już werset 26, który mówi o ogromie Jego siły i wielkiej potęgi. A teraz od 28 przytoczymy 40 rozdział. Czy nie wiesz, czy nie słyszałeś, że wieczny Bóg, Pan Stwórca krańców ziemi nie ustaje ani się nie męczy i że Jego mądrość jest niezgłębiona? On dodaje siły spracowanemu i przymnaża mocy temu, który nie ma żadnej siły. Młodzież ustaje i mdleje, a młodzieńcy potykają się i padają. Ale ci, którzy oczekują Pana, nabiorą nowych sił, wzbiją się na skrzydłach jak orły, będą biec, a się nie zmęczą, będą chodzić, a nie ustaną. Mamy taką radosną rzecz w naszym zborze, że wrócił do nas po ponad 11 latach syn marnotrawny, brat nasz, który zagubił się gdzieś w życiu. I on dwukrotnie natknął się na ten werset w krótkim czasie i stwierdził, dlaczego nie mam siły? Bo nie ufam Panu. I to go przywróciło z powrotem do dobrego stanu duchowego. Dzisiaj się dzieli nawet słowem, z wielkim powodzeniem, buduje innych. Więc widzimy, jak ważne jest, żeby ufać Bogu, oczekiwać na Niego. Nabierzemy wtedy nowych sił. Tego nas nikt nie nauczy. Musimy się nauczyć polegać na Bogu, powierzać Mu każdą naszą drogę. Przed wyjściem z domu, przed ruszeniem samochodu, powierza dzień naszych dzieci Bogu rano, gdy idą do szkoły. Cokolwiek przed nami stoi, zdawajmy się na Boga. Dalej, Bóg jest sprawiedliwy, prawy, wierny i prawdomówny. Księga 5 Mojżeszowa, inaczej powtórzonego prawa, 32 rozdział, werset 4, powiada tak. On jest skałą, a Jego dzieło jest doskonałe, bo wszystkie Jego drogi są sprawiedliwe. Jest Bogiem prawdziwym i bez nieprawości, sprawiedliwym i prawym. W związku z tym musimy powiedzieć też, że Bóg jest święty. Po prostu On jest nieskazitelny. Tu już było w świadectwie Mojżesza, które przed chwilą przytoczyłem, było o tym powiedziane, ale pierwszy list Piotra jeszcze też bardzo dobitnie mówi, 1 rozdział, 15 i 16 werset. Ale z powodu świętego, który was powołał, stańcie się sami święci we wszelkim postępowaniu waszym, bo napisano, stańcie się święci, bo ja jestem święty. I Bóg jest nazwany wiernym, prawdomównym, świętym. Co do wierności, musimy sobie powiedzieć, że pamięta o nas, wierzących, bardziej niż nawet najlepsza matka pamięta o swoim niemowlęciu. Tak Bóg przedstawia swoją wierność względem nas, właśnie w Księdze Izajasza, 49 rozdział, werset 15. Izajasza 49, 15. Czy kobieta może zapomnieć o swoim niemowlęciu i nie zlitować się nad płodem swego łona? A choćby też i one zapomniały, ja jednak o tobie nie zapomnę. Uchwyćmy się tego, pocieszajmy się tym. Dlaczego tylu chrześcijan jest smutnych? Bo zapominają, żeby radować się w Panu. Jestem umiłowanym dzieckiem Bożym. Bóg za mnie zapłacił najwyższą cenę. On mnie nie opuści. Także musimy pamiętać o tym. To nas zachęca też do tego, że Bóg wie o każdym naszym zmartwieniu i na pewno nie opuści nas w próbie czy doświadczeniu. My także jednak musimy pozostać wierni wobec Niego. Skoro On jest taki spolegliwy, taki wierny, taki pewny, to my pozostańmy też wobec Niego pewni. Drugi list do Tymoteusza, drugi rozdział od 11 do 13 nas do tego zachęca. To są bardzo mądre słowa. Wiarygodne to słowa. Jeśli bowiem z Nim umarliśmy, z Nim też będziemy żyć. Jeśli cierpimy, z Nim też będziemy królować. Jeśli się Go wyprzemy, i On się nas wyprze. Jeśli jesteśmy niewierni, On pozostaje wierny, bo samego siebie wyprzeć się nie może. Te słowa napotykają na problem w umysłowości niektórych chrześcijan, którzy wierzą w bezwarunkową pewność zbawienia. Niektórzy wierzą, że jeśli my pozostaniemy niewierni, Bóg pozostanie wiernym wobec nas i tak nas zbawi. Sens jest inny. Bóg pozostanie wierny sobie, swojej świętości i sprawiedliwości i ludzi niewiernych On po prostu nie przyjmie do swego królestwa. Księga Objawienia mówi, że po prostu nic nieczystego tam nie wejdzie. Co nie znaczy, że nie zaliczamy upadków. Mamy przykład dwóch ludzi, którzy upadli spośród apostołów. Judasz upadł, ale upadł w rozpacz i poszedł na potępienie. Piotr upadł, ale gorzko żałował, pokutował i jego żal był z Boga. Żal Judasza to był smutek światowy, który sprawia śmierć. Żal Piotra był żalem, który prowadzi do skruchy, do pokuty, do nawrócenia. Więc mamy tu naukę, żebyśmy pozostali wierni Bogu. Skoro On jest taki wierny, oczekuje i od nas wierności. Dalej, Bóg nie ma nic wspólnego z nieprawością. W żadnym wypadku nie jest autorem zła. Nie ma w Jego osobowości drugiego dna, czegoś mrocznego i niepokojącego, jakiegokolwiek moralnego zła. To jest bardzo ważne, żebyśmy o tym wiedzieli, ponieważ niektórzy głoszą coś innego. Kiedyś natknąłem się na nauczanie pewnego nauczyciela, Willa Kineya, który stwierdził, że Bóg aktywnie zatwardza serce niewierzących, żeby ich zgubić. Że Bóg pragnie zguby grzeszników. Straszne nauczanie i nie widać w tym zrozumienia, kim jest naprawdę Bóg. Zobaczmy 34 rozdział Księgi Hioba. Znowu mądre słowa Elihu. On jest takim pomostem między fałszem przyjaciół Hioba, którzy okazali się tak naprawdę jakby nie przyjaciółmi Hioba, a Panem Bogiem. Pan Bóg daje pełną prawdę. Hiob też mówi sporo prawdy, ale zaczyna za bardzo się usprawiedliwiać. A Elihu daje sporo wejrzenia w osobowość Bożą i takiego wspaniałego. I zobaczmy do 34 rozdziału od 10 do 15. Dlatego posłuchajcie mnie, ludzie rozumni. Daleki jest Bóg od niegodziwości, wszechmocny od nieprawości, bo odpłaci człowiekowi według jego czynu i wynagrodzi każdemu według jego drogi. Nie, naprawdę Bóg nie czyni przewrotnie, wszechmocny nie wypacza sądu. Któż mu powierzył ziemię? Kto urządził cały okrąg świata? Gdyby zwrócił ku człowiekowi swoje serce, gdyby wziął do siebie jego ducha i tchnienie, to zginęłoby wszelkie ciało razem, a człowiek w proch by się obrócił. Tu jest pokazany Bóg jako stwórca, jako życiodawca, jako władca nad życiem i śmiercią człowieka, ale zarazem Bóg sprawiedliwy, który nie czyni żadnej nieprawości. Niektórzy z tym dyskutują, przytaczając Księgę Izajasza. Nie zgadzają się z tym, uważają, że Bóg jest tak twórcą dobra, jak i zła. I przytaczają Izajasza, 45 rozdział, wersety 6 i 7. Aby poznali od wschodu i od zachodu, że nie ma nikogo oprócz mnie, ja jestem Panem i nie ma żadnego innego, ja tworzę światłość i stwarzam ciemność, czynię pokój, inaczej pomyślność z hebrajskiego, i stwarzam nieszczęście. Ja, Pan, czynię to wszystko. Zawsze w Biblii zasadą jest kontekst. O kim tu jest mowa i w jakim kontekście Bóg stwarza światłość i ciemność? Jest tu mowa o Cyrusie. werset pierwszy mówi o Cyrusie. I wiemy, co Cyrus, nie ma czasu, żeby tego wszystkiego przytaczać, miał zrobić. Bóg przez niego miał sprowadzić nieszczęście na Babilon, a pomyślność na Izrael. I taki jest tego kontekst, że Bóg tak kieruje wydarzeniami, że niekiedy po prostu sprowadza na kogoś złego, kto czyni zło, karę, a na innego błogosławieństwo. I tu nie ma czegoś takiego, że Bóg czyni zło. Bóg nie czyni zła. Zresztą mamy w księdze Izajasza też opis Asyrii, która posłużyła za laskę gniewu Bożego przeciw jego ludowi. Ale ponieważ wykroczyła poza swe kompetencje, Bóg i Asyrię ukarał. Więc widzimy, że Bóg jest suwerenny ponad wszystkim, ale jest też odpowiedzialność człowieka. W naszym umyśle jest to pozorna sprzeczność, ale po prostu my nie potrafimy tego ogarnąć. Natomiast to są równoległe dwie linie. Kiedyś brata Spurgeona, znanego kaznodzieja londyńskiego, zapytano, jak on godzi ze sobą suwerenność Boga i odpowiedzialność człowieka. Odpowiedział, nie mam w zwyczaju godzić ze sobą przyjaciół. Także, drodzy, jest to jedno z drugim spójne i musimy sobie powiedzieć, że naprawdę w Bogu nie ma żadnego moralnego zła, żadnego drugiego dna jakiegoś niepokojącego, co nie znaczy, że w Bogu nie są zadziwiające rzeczy. Że nie jest Bogiem, który mógłby wzbudzić trwogę, gdybyśmy tak naprawdę się zastanowili nad Jego potęgą, chwałą, świętością. I pierwszy list świętego Jana, myślę, rozwiewa te wszystkie wątpliwości, bo kiedyś, muszę powiedzieć, na początku mojej drogi, jak wyszedłem do Świadków Jehowy, miałem dłuższy czas kontakt z jednym zborem chrześcijańskim, ale usłyszałem w nim taką naukę. Bóg zaplanował wszystkie czyny wszystkich złych ludzi, łącznie z obozami koncentracyjnymi. I jak ja to usłyszałem, to już wiedziałem, że tam dla mnie miejsca nie ma. Że to jest jakieś skrajne ujęcie Boga i nie jest to rozróżnianie między doskonałą wolą Bożą, czyli takimi wydarzeniami, takimi sprawami, które cieszą się pełną aprobatą Bożą, a dopuszczającą wolą Bożą, że Bóg wie, co się złego stanie, ale z jakichś dla nas stworzeń ograniczonych, nieznanych powodów, Bóg dopuszcza do pewnych nieszczęść. Nie bierze się też pod uwagę tego, że stworzenia ludzkie i też anielskie są moralnymi osobami, które odpowiadać będą za swoje czyny przed Bogiem. Tego się nie bierze pod uwagę. Właściwie Bóg wszystko planuje. I pierwszy list świętego Jana, pierwszy rozdział, werset 5 jest odpowiedzią na takie wątpliwości, czy w Bogu jest cokolwiek złego. Pierwszy list Jana 1:5. A to jest poselstwo, które słyszeliśmy od Niego i wam ogłaszamy, że Bóg jest światłością i nie ma w Nim żadnej ciemności. W Bogu nie ma żadnej ciemności. Czego się z tego, drodzy, uczymy tak dla naszego pożytku? Chcąc pozostać z Nim w przyjaźni, my również powinniśmy unikać wszelkiej formy zła i zajmować się dobrem. Bądźmy tacy transparentni, jak to się mówi, przejrzyści. Nie miejmy, można powiedzieć symbolicznie, sfery, w której będziemy chcieli być zupełnie niezależni od Boga i robić to, co się nam żywnie podoba. Niech całe nasze życie będzie poddane Bogu i to z radością. Pierwszy list do Tesaloniczan, 5 rozdział, werset 22, zachęca nas od wystrzegania się wszelkiej formy zła, bo czytamy, trzymajcie się z dala od każdej postaci zła. A ciekawie, drugie wydanie Biblii Tysiąclecia to oddaje, unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła. Więc powinniśmy tutaj być wrażliwi na te rzeczy. Idźmy dalej. Pan Bóg też nienawidzi grzechu, zła i bezprawia. To się wiąże z tym, co przed chwilą powiedziałem, ale On aktywnie wręcz tego nienawidzi. I tutaj Psalm 5 zaskakuje takim żywym opisem Bożej nienawiści do wszelkiej nieprawości. Psalm 5, wersety w Biblii Warszawskiej i w innych Bibliach 5-7, ja przeczytam z Uwspółcześnionej Gdańskiej od 4-6. Ty bowiem nie jesteś Bogiem, który miłuje nieprawość. Zły z Tobą nie zamieszka. Głupcy, oczywiście chodzi o głupców w sensie moralnym, czyli bezbożnicy, nie ostoją się przed Twymi oczyma. Nienawidzisz wszystkich czyniących nieprawość. Wytracisz tych, którzy mówią kłamstwa. Pan brzydzi się człowiekiem krwawym i podstępnym. My także, drodzy, brzydźmy się wszelkim złem, a miłujmy dobro. Przytaczaliśmy już werset spełniony na Mesjaszu, Panu Jezusie: umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś bezprawie. Hebrajczyków 1:9. Ale do nas tyczy się to, co jest apelem apostoła Pawła do Kościoła w Rzymie. 12 rozdział, werset 9 listu do Rzymian. Miłość niech będzie nieobłudna, brzydźcie się złym, lgnijcie do dobrego. W dzisiejszych czasach to jest problem, ponieważ media nas wręcz osaczają i tak łatwo skazić swój umysł, skazić swoje serce czymś niewłaściwym, czymś brudnym, pospolitym. Poza tym rozmowy też mogą być. Biblia Warszawska mówi, że złe rozmowy psują dobre obyczaje. Czasami czy nie mamy wrażenia, że po niektórych rozmowach czujemy się jacyś tacy niezbudowani? Znałem chrześcijanina, wspaniałego chrześcijanina, brata Ryszarda Paciochę z Koszalina, który był zaangażowany w pomaganie, po całym kraju jeździł, głosił Ewangelię i pomagał ludziom wychodzić z uzależnień, nawracać się do Pana Jezusa. I on kiedyś wszedł na jedno forum, gdzie były dyskusje biblijne. Był tak zmartwiony tymi dyskusjami, tymi sporami, tymi debatami, że już więcej tam nie zajrzał. I rzeczywiście nie wszystko jest budujące. Niektóre rzeczy są wręcz takie niemiłe Bogu i powinniśmy unikać takiej. Ta skala tego zła jest różna, ale są rzeczy gorsze i jeszcze gorsze. Więc powinniśmy brzydzić się tym, co jest takim złem moralnym, co Bogu się nie podoba, co nie jest budujące, co na nas niekorzystnie wpływa. W psalmie czytaliśmy, że Bóg nie chce przebywać w towarzystwie ludzi bezbożnych. Powinniśmy być też solą ziemi. Ale pamiętajmy, że Pan Jezus nie po to chodził na przykład na przyjęcia z ludźmi nienawróconymi, żeby dostosowywać się do nich i zmieniać się pod ich wpływem, tylko odwrotnie, wprowadzać uświęcający wpływ na swoje otoczenie. Dalej, jaki jeszcze jest Bóg? Jest miłosierny, łaskawy, cierpliwy, pełen dobroci, nieskory do gniewu i przebaczający. To są cudowne cechy naszego Boga i tak jak o Bogu Ojcu można powiedzieć, to samo można powiedzieć o Jezusie Chrystusie. Psalm 103, zobaczmy wersety 8-14. Łaskawy i litościwy jest Pan, nieskory do gniewu i pełen wielkiego miłosierdzia. Nie będzie się spierał bez końca, ani wiecznie gniewu chował. Nie postępuje z nami według naszych grzechów, ani nie odpłaca nam według naszych nieprawości. Jak wysoko bowiem są niebiosa nad ziemią, tak wielkie jest Jego miłosierdzie nad tymi, którzy się Go boją. Jak daleko jest wschód od zachodu, tak daleko oddalił od nas nasze występki. Jak ojciec ma litość nad dziećmi, tak Pan ma litość nad tymi, którzy się Go boją. On bowiem wie, z czego jesteśmy ulepieni. Pamięta, że jesteśmy prochem. Skoro nasz Bóg jest tak bardzo łaskawy, to dlaczego my czasami jesteśmy tak mało łaskawi, nawet dla bliskich osób, żona dla męża, mąż dla żony, rodzice dla dzieci, dla współwyznawców, dla innych, dla starszych ludzi w rodzinie, dla babci, dla dziadka, dla mamy. Więc widzimy, że naśladujmy tę łaskawość Boga, tą wspaniałomyślność, nie bądźmy tacy małostkowi. Poza tym widzimy tu wielką łaskę Boga, wielkie miłosierdzie, że ma litość nad nami. Pamięta, że my jesteśmy prochem, że jesteśmy ograniczeni jako ludzie. My też miejmy miłosierdzie dla samych siebie. Czasami niektórzy z nas byli wychowani w jakichś rodzinach, gdzie panował perfekcjonizm, gdzie piątka to była zła ocena, albo nawet szóstka minus to była zła ocena. Niektórzy w takich rodzinach się wychowali. Bardzo srogo było, bardzo surowo. I potem te osoby mają często problem z przebaczeniem samym sobie, kiedy jakiś błąd popełnią. Często straszny dyskomfort odczuwają, straszny zgrzyt, jeżeli cokolwiek im nie wyjdzie, gdzieś tam coś zaniedbają, coś przeoczą, o czymś zapomną. Czasami nie potrafią też sobie wybaczyć jakichś błędów czy grzechów z przeszłości. Mieliśmy taki wspaniały weekend z Biblią na Kaszubach i brat Przemek z Odolanowa powiedział takie świadectwo, że nie umiał sobie przebaczyć swoich dawnych jakichś win. I pewien brat mu powiedział: to co, bracie Przemku, to Pan Jezus musi jeszcze raz umrzeć, bo Jego ofiara jest zbyt słaba, żebyś mógł sobie przebaczyć swoje grzechy? I to do niego przemówiło, że ta ofiara jest wystarczająca, ta łaska jest wystarczająca, żeby także sobie przebaczyć. Znam naszą siostrę, która była wiele lat świadkiem Jehowy. Dzieci mają do niej wielkie żal, że była świadkiem, bo jako dzieci miały trudne życie w szkole i w ogóle była pewna nietolerancja. Te dzieci jej wielokrotnie to wytykały, ale ona też zrozumiała, że musi sobie przebaczyć. Nie miała takiej wiedzy, nie miała takiego zrozumienia, kiedy tam poszła. I czasami my obieramy jakieś drogi w naszym życiu, podejmujemy jakieś decyzje, nie zawsze mądre. Skoro Bóg nam wybacza, jeśli pokutujemy, jeśli wyznajemy nasz grzech, to my także bądźmy łaskawi nawet i dla samych siebie, ale najbardziej bądźmy łaskawi dla innych. Dominującą cechą Boga Ojca jest i także Pana Jezusa jest miłość. W pierwszym liście świętego Jana, 4 rozdział, wersety 8-10, powiedziano, pierwszy list świętego Jana, 4 rozdział, od 8-10, kto nie miłuje, nie poznał Boga, ponieważ Bóg jest miłością. W tym uwidoczniła się miłość Boga do nas, że Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przez Niego żyli. W tym wyraża się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On nas umiłował i posłał swojego Syna jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. Cudowna, czysta miłość Boża jest dla nas wzorem. Jest to miłość ofiarująca, ofiarna. W przypadku Pana Jezusa to On samego siebie dał. I w 13 rozdziale, 34 i 35 wersecie Ewangelii Jana apeluje Pan Jezus do nas. Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem, czyli jaką miłością? Gotową do poświęceń, ofiarną. I wy miłujcie się wzajemnie. Potem wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli będziecie mieć między sobą wzajemną miłość. Prawdziwego chrześcijanina i prawdziwy Kościół poznać właśnie po miłości. Można mieć wspaniałą teologię, wspaniałą naukę. Można mieć ogromną wiedzę. Paweł o tym pisał w pierwszym liście do Koryntian. Być zaangażowanym nawet w działalność charytatywną. Paweł też to poruszył. I nawet mieć dary duchowe. Ale bez miłości to wszystko jest pozbawione sensu. Dlatego miłość jest bardzo istotna. Ktoś może nawet nie mieć poznania, ale jeśli ma miłość, to naprawdę zna serce Boga, jeśli ma w sobie miłość Bożą. Może nie mieć zrozumienia doktryny, ale miłość jest tutaj jeszcze ważniejsza. Jedynie Bóg może nas uwolnić od winy za nasze grzechy. O tym mówi Księga Izajasza, 43 rozdział, werset 25. Izajasza 43:25. Zobaczmy. Ja właśnie ja zmazuję twoje przestępstwa ze względu na siebie, a twoich grzechów nie wspomnę. Dlatego nie chodźmy w przygnębieniu z powodu poczucia winy, lecz okażmy skruchę i odwróćmy się od grzechu, jak najszybciej wyznając go w imieniu Chrystusa. Niektórzy chrześcijanie popadają w pułapkę diabelską. Diabeł im wmawia, że są niegodni, żeby się modlić. I chodzą z tym grzechem, męczą się. Diabeł ich torturuje. A co mówi Słowo Boże? Pierwszy list świętego Jana, 1 rozdział, zobaczmy, od 8-10 wersetu. Gdybyśmy powiedzieli, że nie mamy grzechu, sami siebie zwodzimy i prawdy w nas nie ma. Jeśli byśmy wyznawali nasze grzechy, Bóg jest wierny i sprawiedliwy, aby nam odpuścił grzechy i oczyścił nas od wszelkiej nieprawości. Gdybyśmy powiedzieli, że nie zgrzeszyliśmy, czynimy go kłamcą i nie ma w nas jego słowa. Kiedy spotkałem człowieka, który potem się okazał sekciarzem, i to niebezpiecznym, który mi powiedział, ja 5 roku w ogóle nie grzeszyłem. Ale mówi, spotkałem ewangelicznych chrześcijan i mi powiedzieli, że jednak chrześcijanin grzeszy i mu wierzyłem i zacząłem grzeszyć. To jest kłamstwo, to jest kłamstwo. Po prostu każdy, nawet w drobny sposób, ale jednak grzeszy. Tak to wygląda i Bóg chętnie przebacza. Nie chodźmy z poczuciem winy, od razu wzywajmy Pana. Jeśli coś się zdarzy nawet w pracy, gdzie nie mamy możliwości na głos się pomodlić, w duchu się nawet pomódlmy o przebaczenie. Nie chodźmy z poczuciem winy. Musimy powiedzieć, że jest taki aspekt charakteru Bożego, który jest coraz bardziej przemilczany. Że Bóg w gniewie karze zatwardziałych grzeszników. Jest coś takiego jak gniew Boży, ale musimy tu bardzo doprecyzować tę sprawę. Gniew Boży nie oznacza braku panowania nad emocjami, wybuchu jakichś złych nastrojów. Gniew Boży oznacza po prostu boski sprzeciw świętego, sprawiedliwego Boga przeciwko wszelkiemu złu. I też Bożą karzącą sprawiedliwość. I zobaczmy do listu do Rzymian, pierwszy rozdział, werset 18, już czytaliśmy. Rzymian 1:18. Bo gniew Boży objawiany jest z nieba przeciwko wszelkiej bezbożności i niesprawiedliwości tych ludzi, którzy przez niesprawiedliwość powstrzymują prawdę. I drugi rozdział od 4:8 powiada tak. Czy pogardzasz bowiem Jego dobroci, powściągliwości, cierpliwości, nie wiedząc, że dobroć Boża prowadzi Ciebie do upamiętania, inaczej zmiany myślenia, zawrócenia, pokuty? Ale według zatwardziałości swojej i nieskruszonego serca gromadzisz sobie gniew na dzień gniewu i objawienia sprawiedliwego sądu Boga, który odda każdemu według jego czynów, tym wprawdzie, którzy przez wytrwanie w dobrym czynie szukają chwały i czci i niezniszczalności, odda życie wieczne. Natomiast kłótliwym i rzeczywiście nieposłusznym prawdzie, lecz posłusznym niesprawiedliwości, odda zapalczywość i gniew. To jest poprzemilczany dzisiaj aspekt, ale trzeba powiedzieć, że surowość na jednym biegunie i dobroć na drugim, sprawiedliwość i łaskawość pozostają w Bogu w doskonałej harmonii. To nie są jakieś wykluczające się cechy, ale uzupełniające się. I tutaj chciałbym powiedzieć, że Bóg jest dla pewnych ludzi surowy. To prawda. A dla pewnych ludzi dobry. I list do Rzymian o tym mówi, 11 rozdział, werset 22. Zobacz więc dobroć i surowość Boga, surowość wobec tych, którzy upadli, a dobroć wobec Ciebie, jeśli byś utrzymał się w dobroci. Biblia Tysiąclecia mówi w kręgu tej dobroci, skoro i Ty możesz zostać odcięty. A zatem surowość jest dla tych, którzy po prostu w jakiś sposób buntują się przeciwko Bogu. Nie chcą chodzić Jego drogami. I ta surowość się objawi w dniu sądu, kiedy Pan Jezus powróci. Ale dobroć jest dla wszystkich, którzy przyjmą tę dobroć. Przełożeni Kościoła uczą się z tego, że jest miejsce na ogólnie na dobroć względem wszystkich w Kościele, ale jeżeli ktoś jawnie narusza zasady Słowa Bożego, w jakiś sposób gwałci to, co jest objawione w Słowie Bożym i nie zamierza pokutować, nie zamierza zmienić swoich dróg, jest miejsce na surowość w życiu Kościoła. To znaczy wykluczenie kogoś ze społeczności. Jeśli wszelkie środki przywrócenia kogoś do łaski, do porządku nie dają skutku. Tak samo i rodzice muszą być dobrzy dla swoich dzieci, ale czasami mądra miłość wymaga stanowczości, powiedzenia nie. Ta relacja dla Ciebie nie jest, to jest szkodliwe. Ten zwyczaj jest niedobry, to mi się nie podoba. Miłość wymaga czasami surowości, stanowczości. Oczywiście nie należy z tym przesadzać. Kiedyś pewien mądry człowiek powiedział tak, jeśli miałbym się w czymś pomylić, to wolałbym okazać zbyt wiele miłosierdzia, niż miałbym okazać przesadną surowość. I myślę, że to jest bardzo mądre. Dlatego, drodzy, prześledziliśmy szereg aspektów charakteru Bożego. Ja wiem, że nie wyczerpałem wszystkiego. Ja mówię na podstawie mojego ograniczonego poznania, ale kieruję się tu Słowem Bożym. Przytaczałem wam wiele wersetów. Myślę, że one przemawiają same za siebie. Chcę jedno powiedzieć, że moglibyśmy robić konferencję cały rok o Bogu i nigdy nie wyczerpiemy Jego wspaniałości. Wierzę, że nawet w wieczność, kiedy będziemy oglądać Boga, kiedy będziemy Go chwalić, będzie dla nas niewyczerpanym źródłem zachwytu, szczęścia i radości. Bo Bóg jest tak cudowną osobowością, że przewyższa swoją wspaniałością wszystko, cokolwiek jest nam znane. I dlatego Bogu należy się chwała, Jego czcimy, bądźmy Mu szczerze oddani, szanujmy Go i nigdy nie zróbmy tego, co zrobił Ezaw, żeby zamienić pierworództwo nasze duchowe, czyli poznanie Boga, te dobra duchowe, za przysłowiową miskę soczewicy. A znałem takie osoby. Znałem dwie chrześcijanki, panny, które wolały żonatych mężczyzn rozbić komuś małżeństwo niż Boga. I po prostu czasem dla głupoty człowiek, dla marności, dla rzeczy przemijających jest w stanie tak wielki skarb, jakim jest Bóg, jakim jest Pan Jezus, zmarnować. Dlatego nigdy nie bądźmy tacy. Weźmy sobie przykład z człowieka, który naprawdę znał Boga, z Mojżesza. Czytamy o nim coś takiego w księdze, w liście do Hebrajczyków, że tak jakby oglądał niewidzialnego, że on taką wiarę miał w Boga, jakby oglądał niewidzialnego i wybrał raczej cierpienie z ludem Bożym niż chwilową przyjemność z grzechu. Pamiętajmy, że wszelkie skarby tego świata, wszelkie korzyści, wszelkie rzeczy, które wydają się atrakcyjne, są niczym w porównaniu z chwałą Boga. I to szczególnie zauważy w czasach ostatecznych. I wtedy będzie albo przyjmujesz znamie i parę lat się pocieszysz bogactwem, pomyślnością, ale potem idziesz na wieczne zatracenie, albo stajesz się wyrzutkiem społeczeństwa, możesz zostać zabity nawet, pozbawiony pracy, domu, wszystkiego, do obozu koncentracyjnego wtrącony lub coś gorszego jeszcze, ale giniesz nawet, ale zyskujesz życie wieczne. Wtedy się okaże, przy czym było nasze serce. Pan Jezus powiedział, gdzie jest skarb Twój, tam będzie serce Twoje. Niech Bóg będzie naszym największym bogactwem. Bo nasza natura jest trudna. I duchowa przez odrodzenie, i cielesna, bo jeszcze jest w nas zalążek grzechu i wszyscy jesteśmy w ciele. Jak Paweł pisał, że póki jesteśmy w ciele, jesteśmy oddaleni od Pana. Więc pamiętajmy, żeby dbać o codzienną społeczność z Bogiem. O chodzenie przez cały dzień w duchu modlitwy. Cokolwiek możemy robić, możemy wzywać Pana Jezusa, możemy wzywać Boga Ojca, nawet w duchu. I żyć każdy dzień z Bogiem, żeby spojrzeć w przyszłości Panu Jezusowi spokojnie w twarz, kiedy przyjdzie sądzić. Żeby nie być zawstydzonym przy Jego przyjściu. Żeby niczym nie obrazić naszego Boga. Amen.